podcaście Rozmowy B2B witają Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Witamy Was w pierwszym noworocznym podcaście w 2017 roku. Jest 4 stycznia. I Wiktorze, powiedz, jak u Ciebie Sylwester? Czy dobrze rozumiem, że wciąż byłeś w Szampanii, popijając szampana i ciesząc się szampańskim nastrojem w tymże jakże pięknym zakątku Francji?
Szampan był z Szampanii jak najbardziej, natomiast popijałem go już we Wrocławiu patriotycznie.
No dobrze, no to tak widzę, że kosmopolitycznie podszedłeś do sprawy. No ja tradycyjnie z dziećmi w domu, także wychodzi na to, że jestem domatorem w stosunku do
szaleństwa
tutaj wyczynów. Szaleństw. Tak, ale drodzy słuchacze, dzisiaj obiecany temat, czyli nasze predykcje czy też przewidywania dotyczące trendów marketingowych w 2017 roku, jeśli chodzi o marketing B2B. Wiktorze, mam nadzieję, że twoja szklana kula już jest wypucowana, bo moja tak.
Jak najbardziej. Świeci się idealnie.
I mamy dla was przygotowany zestaw komentarzy do różnych ciekawych trendów, czy też opisów, czy predykcji trendów, które żeśmy znaleźli w internecie właśnie przez te święta. I może zacznę ja od swoich kilku trendów, które mi wpadły w oko, a także kilku antytrendów, czyli z rzeczami, z którymi no nie zgadzam się. Rok pokaże, kto miał rację. I nie mogę zacząć mówienia o trendach i przewidywaniach bez mojego ulubionego autora, czy też speakera, jeśli chodzi o content marketing, czyli Joe Pulizzi, jego najnowszego podcastu This All Marketing. I w jego najnowszym wydaniu Joe przewiduje, że rok 2017 to będzie rok, w którym wreszcie marki działające w obszarze content marketingu zaczną kupować media. To jest wątek, który się pojawiał już w naszych rozmowach B2B chyba kilkakrotnie. Joe argumentuje, że jest to nieuchronne pokłosie walki o czytelników, walki o uwagę konsumentów naszych treści, również treści marketingowych. Jest to też pewnego rodzaju odpowiedź na tak zwany content shock, czyli mamy tyle różnych informacji w internecie, że naprawdę wymaga to utrzymanie uwagi naszych czytelników, wymaga niesamowitej biegłości, no takiej właściwie mediowej, redakcyjnej, aby być najlepszym źródłem informacji w danym obszarze. Ja też przygotowując się do tego podcastu zrobiłem taki mały search w internecie na temat niszowych mediów, które funkcjonują na polskim rynku i prawdę mówiąc sam byłem zaskoczony ilością różnego rodzaju publikacji, portali, gazet poświęconych bardzo specyficznym niszom informacyjnym. Ja sobie wypisałem tutaj kilka takich przykładów. Nie wiem, czy wiesz, Wiktorze, ale funkcjonuje na polskim rynku coś takiego jak przegląd zbożowo-młynarski, adresujący specyficznie informacje dla tej branży.
Tak, akurat powiem, że to mnie nie dziwi, dlatego że swego czasu miałem okazję pracować w polskim wydawnictwie fachowym, które było, należało do grupy Deutsche Fachverlag i to wydawnictwo specjalizowało się właśnie w takich tytułach branżowych, niszowych. Jednym z tytułów, które wydawało, to był tytuł Mięso i Wędliny, więc który był skierowany tylko i wyłącznie do kilku tysięcy podmiotów zajmujących się produkcją mięsa i wędlin i handlem. Także jak najbardziej zaskoczony nie jestem.
No właśnie, a ja znalazłem jeszcze takie tytuły, na przykład jak Przegląd Piekarski i Cukrowniczy, magazyn o firmach rodzinnych, poświęcony rynkowi meblarskiemu i tak dalej, i tak dalej. Jest. Naprawdę tego jest sporo. Joe przewiduje, że coraz więcej firm dojdzie do wniosku, że po prostu można te media kupić, tym bardziej, że to z punktu widzenia marek nie jest jakiś gigantyczny wydatek. I Joe przewiduje, że to będzie napędzało rynek przejęć istniejących mediów drukowanych. Ja co prawda jestem sceptyczny, że to się stanie w Polsce w tym najbliższym roku. Myślę, że najpierw marketerzy muszą wyczerpać jeszcze chyba istniejące takie proste rezerwy dotarcia takim organicznym content marketingiem robiony trochę metodą chałupniczą, no bo nie oszukujmy się, tak większość firm wciąż funkcjonuje na polskim rynku. Także to chyba jeszcze nie będzie rok 2017, ale może później. No nic, ja będę obserwował z pewnością wiadomości właśnie z rynku amerykańskiego. Zobaczymy, czy przewidywania Joe się spełnią. Natomiast jest jeszcze drugi trend, o którym mówi Joe Pulizzi. I to jest mianowicie powrót do łask mediów drukowanych jako metody komunikacji z naszymi odbiorcami. No bo siłą rzeczy ten kanał cyfrowy, czy to e-mail, czy www, stał się tak strasznie popularny i też wszyscy przerzucają się na ten rodzaj komunikacji, że właściwie bardzo niewiele zostało w skrzynkach pocztowych naszych odbiorców. I tutaj Joe mówi, że być może 2017 rok będzie tym momentem, kiedy marketingowcy zauważą ten fakt. Ja znowu zrobiłem mini research, jeśli chodzi o Polskę, jak to wygląda. I to się w Polsce nazywa często custom publishing. I rzeczywiście istnieją firmy, które wydają tego rodzaju gazetki, nazwijmy to, czy też mini wydawnictwa. One zazwyczaj są wewnętrzne dla pracowników, czy też dla partnerów, ale też zdarzają się rzeczy, które są publikowane na zewnątrz. Wiele z tych wydawnictw jest stworzonych tak mocno z punktu widzenia firmy, czyli co u nas słychać, wydarzenia w firmie i tak dalej. Z tego też wynika, że wiele z tych gazetek znika z dystrybucji, to znaczy one pojawiają się na 2-3 kilka lat, a potem przestają być wydawane. Natomiast zauważyłem też kilka jaskółek próby budowania takiego wydawnictwa rzeczywiście produkowanego z myślą o grupie odbiorców, rozumiem przez to potencjalnych klientów. I chciałbym wymienić tutaj dwa takie przykłady. Jeden to jest magazyn Scania, czyli producent ciężarówek, samochodów ciężarowych, który wydaje magazyn Scania. Zresztą wymieniłem kilka informacji ze Stefanem Przeniosło właśnie z firmy Scania na temat tej gazetki i ona okazuje się bardzo dużym sukcesem. Jest wydawana w nakładzie tysięcy egzemplarzy wręcz. To jest chyba bardzo zdroworozsądkowe pojęcie, skoro odbiorcami czy potencjalnymi klientami firmy Scania są w dużej mierze na przykład no, po prostu kierowcy ciężarówek, bo to są często takie jednoosobowe czy małe firmy transportowe, no to w sposób naturalny dużo łatwiej w drodze posługiwać się medium drukowanym niż elektronicznym, gdzie wciąż jeszcze jest problem z zasięgiem, roamingiem i tego typu rzeczami, więc to jak najbardziej wydaje mi się interesujące. Drugi taki przykład, który znalazłem, to magazyn firmy Cormey. To jest producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Znowu jest to taka gazeta napisana bardzo z punktu widzenia odbiorcy i poruszająca no, takie problemy, z którymi się użytkownicy tego typu maszyn mogą się spotkać. Więc jakieś jaskółki się pojawiają. Czy to będzie trend w 2017 roku? Wydaje mi się, że powoli tak, no ale czas pokaże.
Tak, ja sobie szybciutko odnalazłem ten magazyn Scania i tak patrzę na spis treści. Rzeczywiście jest trochę treści o samej firmie, ale też są artykuły, które mogą rzeczywiście bezpośrednio interesować kierowców. Na przykład pierwszy artykuł w spisie treści, jak sprawdzić, czy pojazd spełni oczekiwania firmy transportowej. No najlepiej w praktyce taką możliwość już od ponad roku daje program zawsze na czele. No i jest to rzeczywiście właściwie pewnie bardziej nie dla kierowców, tylko dla właścicieli firm czy osób, które zarządzają flotą, ale rzeczywiście jest to, gdzieś kryje się za tym merytoryka, tak, i wiedza, a nie tylko opis o Scanii.
No właśnie, bo to jest to, czym tak naprawdę chyba powinien być tak zwany lead nurturing, tak? No znowu wracając do tej statystyki, o której mówiliśmy już poprzednio, że tylko kilka procent całego rynku jest gotowy na kupno naszych produktów lub usług, no to co zrobić z 90 paroma procentami reszty, tak? No chodzi o to, żeby dostarczać im medium, które jest im pomocne również w tym scenariuszu przed czy poza zakupowym. Dlaczego? Po to, żeby związać ich z marką i jak przyjdzie ten moment 3%, żebyśmy po prostu byli na ich radarze.
Dokładnie tak.
To jest jeden trend, który chciałbym omówić, czyli dotyczący mediów drukowanych i wydawnictw. Drugi trend opisywany, który rzucił mi się w oczy, to jest strategia i konsekwencja prowadzenia działań marketingowych czy content marketingowych. I chyba zbliżamy się do momentu, kiedy marketingowcy będą zmuszeni porzucić takie mocno kampanijne podejście do content marketingu, czyli jednorazowej lub krótkookresowej akcji, do strategicznego i konsekwentnego zaangażowania danej grupy docelowej, danego segmentu rynku. I tutaj kilka osób w różnych artykułach pisało na ten temat. Oczywiście Joe Pulizzi w jednym z artykułów napisał: konsekwencja jest kluczowa, cokolwiek nie robisz, rób to konsekwentnie, tak jak robią to wydawnictwa. Czyli znowu wracamy do koncepcji marketingu jako wydawnictwa, ale są też osoby z Polski, które pisały w podobny sposób. Na przykład Adam Smolicki w ten sposób opisuje tę sprawę. W jednym z artykułów, oczywiście link będzie na stronie podcastu, pisze w ten sposób: policzmy, jak dużo firm prowadzi bloga firmowego. Całkiem sporo. Jednak poszukując wartościowych przykładów, pojawiają się pierwsze problemy. Brak regularności, dyskusji, dystrybucji treści. Większość firm dopiero zaczyna znajdować zasoby czasowe bądź finansowe, by w content marketing zainwestować. Z moich obserwacji wynika, że w kolejnych miesiącach w końcu stanie się on normą w strategii firmy, a nie tylko hasłem powtarzanym na szkoleniach. No moim zdaniem Artur ma tutaj dużo racji, bo po prostu no, firmy, które nie będą robić tego w sposób konsekwentny i strategiczny, po prostu zostaną wyeliminowane z rynku. Może inaczej, po prostu przegrają konkurencję o uwagę czytelników z innymi firmami lub też z innymi mediami.
Tak, zaginą po prostu w oceanie treści.
Inny komentarz na ten temat znalazłem Dawida Zarazińskiego, to jest content manager w Icon Institute, to jest wydawca magazynu HBR w Polsce. I on pisze w sposób następujący: ilość dostępnych form, narzędzi, kanałów dotarcia rośnie w niespotykanym wcześniej tempie. Wyzwaniem będzie więc z pewnością wybór tych odpowiednich, a krok wcześniej precyzyjne ustalenie celów i mierzenie skuteczności. Koniec, spiszmy bloga, czy wrzućmy to na fanpage. No oczywiście znowu myślę, że jest to świetnie ujęta myśl. Dawid trafia w punkt. Nie chodzi o to, żeby coś napisać, albo nie chodzi o to, żeby chwycić jakiś nowy, kolejny kanał, który właśnie się pojawia na horyzoncie. Chodzi o to, żeby zadać sobie szczere pytanie i szczerze sobie na nie odpowiedzieć, co obchodzi moją grupę docelową i w jaki sposób, w jakim kanale powinienem dostarczyć te wartościowe wiadomości, żeby faktycznie zwrócić ich uwagę, co zresztą jest jednym z powodów, dla którego potrzebujemy identyfikacji cyklu zakupowego klienta.
Zgadza się. Ja myślę, w ogóle tak jak obserwuję to, o czym mówisz, to myślę, że brak tej regularności, tej konsekwencji jest wynikiem, tak jak wspomniałeś na samym początku, tego myślenia kampaniami i właściwie myślenia z kwartału na kwartał. Jak ja pracowałem w różnych wydawnictwach, co prawda nie w działach redakcyjnych, tylko po stronie działów reklamy, ale jedno było charakterystyczne, niezależnie od tego, czy to była gazeta prawna, czy to były te tytuły branżowe, o których wcześniej mówiłem, czy to było IDG, czyli wydawca IT. Plan wydawniczy, redakcja przygotowywała pod koniec roku, plan wydawniczy, który miał obowiązywać w roku przyszłym. I dokładnie było wiadomo, jakie tytuły, jakie tematy przewodnie, na jakich tematach przewodnich będzie się skupiała redakcja. To oczywiście też pomagało działowi reklamy fokusowanie się na konkretnych klientach i na konkretnych reklamodawcach pod konkretne tematy, które będą opracowywane przez redakcję. Ale rzeczywiście ten plan redakcyjny to był plan całoroczny, to nie był plan na kwartał, to nie był plan na miesiąc. To był plan roczny i dzięki temu, że był roczny, można było się do niego przygotować i później konsekwentnie z tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc, a w dziennikach z dnia na dzień, no, publikować po prostu regularnie.
No i właśnie dlatego wydaje mi się, że trendem chyba również na polskim rynku będzie przesunięcie marketingu w kierunku działań redakcyjnych. I to wydaje mi się spowoduje, że coraz wartościowe będą, jeśli chodzi o rynek pracy, umiejętności takie no, redakcyjne, tak? Czyli prawdopodobnie w działach marketingu pojawią się osoby, które będą miały taki background dziennikarski, byli dziennikarze, co zresztą jest również spowodowane z drugiej strony tym, że sam rynek mediów wszędzie cienko, więc jest pewnie sporo na rynku pracy osób, które mają doświadczenie dziennikarskie, a niekoniecznie są zadowoleni z obecnej swojej sytuacji, z obecnego miejsca pracy. Tak sobie jeszcze myślę o firmach, które są zupełnie małe, które mają czasem jednoosobowe działy marketingu, czy jednoosobowe zespoły marketingowe. I tak sobie myślę, że jeżeli byłbym na miejscu takiego właściciela firmy, małej, rodzinnej firmy, to zastanowiłbym się, jeżeli stać mnie tylko na jedną osobę, czy nie zatrudniłbym po prostu dziennikarza, czy byłego dziennikarza, czy osoby, która ma tego typu umiejętności, a nie właściwie osoby wykształconej w klasycznym
No
marketingu.
tak, tylko ja myślę, że podzielam to zdanie, że firmy w 2017 roku zdecydują się na być może zatrudnianie ludzi, którzy kiedyś byli dziennikarzami. Natomiast przestroga dla tych firm, które chciałyby zatrudniać dziennikarzy, to, że do takiej rekrutacji należy się bardzo dobrze przygotować. I należy zdawać sobie sprawę z tego, że kilka lat temu na rynku wydawniczym był wyczuwalny bardzo duży ruch z tego printu do digital. To też pokazało i obnażało niewiedzę dziennikarzy, którzy pracowali w princie, ich niewiedzę i niezrozumienie w ogóle tego digitalu i w ogóle mediów elektronicznych. Więc myślę, że z tego punktu widzenia działy HR-u muszą, no i zresztą działy marketingu muszą przemyśleć, jakie konkretnie umiejętności taki dziennikarz powinien posiadać, żeby wykorzystać raczej tą synergię druku i digitalu, żeby nie zaliczyć, brzydko mówiąc, takiej wtopy, tak? Między innymi, no, różnica polega na tym, że jeżeli ktoś pisze w digitalu, to musi rozumieć, jak działają algorytmy Google'a, żeby ten artykuł nie tylko był zjadliwy dla ludzi, ale również dla robotów. No niestety taka jest rzeczywistość.
No tak, to tak, pytanie, która umiejętność jest łatwiejsza do nabycia? Czy łatwiej jest wyszkolić marketingowca do pracy dziennikarskiej, quasi dziennikarskiej, tak? No bo na tym ten content marketing de facto polega. Czy łatwiej jest wyszkolić dziennikarza do kilku trików, umówmy się, niezbyt bardzo skomplikowanych, związanych na przykład z pisaniem pod
Myślę, że i
SEO?
w jednym, i w drugim przypadku ta era, gdzie kogoś można było nauczyć jakiejś konkretnej umiejętności czy kilku umiejętności i to wystarcza, ta era już odeszła do lamusa, dlatego że i jedni, i drudzy specjaliści muszą się dokształcać na bieżąco.
No tak, to możemy się chyba zgodzić co do tego, że w którąkolwiek stronę by ta zmiana nie nastąpiła, to ona z pewnością będzie trudna.
Będzie wymagała też głębokiej analizy. Nie można podejść moim zdaniem do tematu: dobrze, słuchajcie, budujemy dział redakcyjny, to zatrudnimy trzech, czterech dobrych dziennikarzy i to na pewno jakoś pójdzie. Bo to przypomina dosłownie to, co tutaj przed chwilą powiedziałeś, to, co powiedział Dawid Zaraziński: piszmy bloga, czy wrzućmy to na fanpage. To po prostu już nie działa.
Nie. No okej, no jest pełna zgoda. Musimy najpierw poznać te potrzeby informacyjne naszych klientów i tutaj znowu po raz kolejny wracam do identyfikacji cyklu zakupowego i potrzeb informacyjnych. No to oczywiście, że trzeba tą pracę
Tą
domową
lekcję
odrobić.
odrobić. Tak jest. Tak.
No dobrze. Przejdźmy zatem do kolejnego trendu oraz do niezawodnego naszego znajomego Łukasza Kosuniaka, który po raz kolejny pisze wspaniały artykuł.
Pozdrawiamy.
A ten, tak pozdrawiamy. Zresztą wróbelki ćwierkają, że Łukasz będzie zakładał swojego bloga. Myślę, że będziemy mogli już nie tylko linkować do jego materiału w innych mediach, ale również do jego bloga. Łukaszu,
Bloga.
trzymamy kciuki.
Kciuki, tak jest.
No, ale wracając do rzeczy. I trzeciego trendu, Łukasz pisze o ochronie danych osobowych, i tutaj nie mam najmniejszej wątpliwości, że to będzie gigantyczny i bardzo istotny temat dla wszystkich marketingowców, już nie tylko B2B. I zacytuję kawałek artykułu Łukasza, czy wypowiedzi Łukasza z portalu Marketer Plus. Część marketerów pod koniec 2017 roku będzie mocno przestraszona. W roku 2018 Unia Europejska drastycznie zaostrzy kary za niechcianą korespondencję elektroniczną, nawet do 4% rocznego obrotu, jeśli będzie to działanie uporczywe. Z tego powodu wzrośnie zainteresowanie profesjonalnymi systemami i usługami zarządzania bazami marketingowymi, bo od ich jakości może zależeć istnienie firmy. Przewiduje również szybki rozwój systemów e-mail i marketing automation, które pozwalają na spełnienie wymogów nowych regulacji. Łukaszu podpisuje się obiema rękami i nogami pod tą predykcją. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak będzie, co trochę tak sobie myślę, że jest lekkim chichotem historii, bo w sumie te regulacje były projektowane z taką myślą ograniczenia przetwarzania danych osobowych, myślę, a de facto one się sprowadzą, one zmuszą firmy do pełnego unarzędziowienia całego tego obszaru przetwarzania danych osobowych, ale jednocześnie również i transparentności, wymaga otrzymywania zgód i tak dalej. Także nie mam wątpliwości, to na pewno będzie gigantyczny temat i gigantyczny ból głowy wszystkich, którzy dotykają się danych osobowych w firmie, a przede wszystkim marketerów. I pewnie to jest chyba dobra wiadomość dla wszystkich dostawców systemów informatycznych, które będą te dane przetwarzać.
Ja myślę, że tutaj takim efektem ubocznym może też być to, że w końcu marketerzy, to już mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, w końcu marketerzy otrzymują również narzędzie, i to bardzo mocne narzędzie, do rozmowy z zarządami, żeby wykazać, że content marketing, wartościowe treści muszą być produkowane przez firmę, ponieważ na niewartościowe treści nikt nie będzie się zapisywał na żadne newslettery ani do baz.
Dokładnie tak.
I w związku z tym na przestrzeni 2018, 19, 20 może się okazać, że te bazy marketingowe, które były do tej pory wykorzystywane w firmach, one będą z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz szczuplejsze, jeżeli ten content marketing będzie słabej jakości. W związku z tym, z jednej strony ten ból głowy się pojawi, ale z drugiej, tak jak mówiliśmy, marketerzy mogą i powinni to wykorzystać jako kartę przetargową, i to naprawdę bardzo poważną, bo 4% z obrotu firmy to jest naprawdę bardzo konkretny argument finansowy, dlaczego warto inwestować w dobry content i nie narażać się na spamowanie i kary, tylko po prostu przyciągać wartościową treścią.
Pełna zgoda. I przejdźmy do kolejnego przewidywania trendów na 2017, który zaobserwowałem w internecie. I tym razem jest to artykuł na blogu Sales Manago. I to jest taki, myślę, może trochę prowokacyjny tytuł. Czy sprzedawcy w 2017 roku będą jeszcze potrzebni? I tutaj znowu zacytuję kawałek tego artykułu. Konsumenci są zmęczeni nachalną sprzedażą, do jakiej ich przyzwyczailiśmy. Sprzedawcy po prostu przegięli. W społecznym odbiorze każdy handlowiec to akwizytor lub performer rodem z telezakupów, który wciska nam absurdalne, niepotrzebne produkty. Czy umiesz sobie wyobrazić firmę bez działu sprzedaży? Coraz więcej przedsiębiorstw się na to decyduje. Chcą dać klientom totalnie wolną rękę w dokonaniu wyboru i nie zatrudniają osób, które mają ten proces przyspieszyć. I tutaj w artykule podany jest nawet przykład firmy Atlassian. To jest firma działająca w obszarze B2B, produkująca oprogramowanie. I w tej firmie po prostu nie ma działu sprzedaży. Jest tylko i wyłącznie no, taki self-service, czyli można znaleźć informacje na stronie internetowej i no, zdecydować się na zakup lub też nie. I ja tutaj chciałem się podzielić swoim osobistym doświadczeniem. Moja praca polega między innymi na tym, że od czasu do czasu sam dokonuję zakupów różnych usług czy narzędzi wykorzystywanych w marketingu. No i właściwie jak sobie pomyślałem o tych moich własnych doświadczeniach, to właściwie za każdym razem doświadczenie kontaktu ze sprzedawcą było dla mnie czymś, co mi de facto przeszkadzało. To znaczy, ten schemat mi wygląda mniej więcej tak z mojego doświadczenia. Znajduję jakieś fajne narzędzie, czytam o nim w internecie, mówię, no dobra, no właściwie mógłbym to użyć, no ale teraz ile to kosztuje? Nie ma informacji na stronie, ale skontaktuj się z nami w celu umówienia rozmowy ze sprzedawcą. Tak to zazwyczaj wygląda. No, jak wygląda ta rozmowa ze sprzedawcą? Najpierw pan mówi, no oczywiście muszę znaleźć na to czas, musimy się umówić, kiedy on może, kiedy ja mogę, to pewnie nie dzieje się od razu, tylko znajdujemy jakiś wspólny termin w przeciągu tygodnia. No, później jest zabukowana godzinna rozmowa. Przez mniej więcej 1/4 tej rozmowy sprzedawca mówi, no tak jak chciałbym na początku przedstawić mi panu swoją firmę i tutaj następuje długa prezentacja, która prawdę mówiąc średnio mi obchodzi, co to za firma, jakie oni mają sukcesy i w ogóle czym się zajmują, a ja po prostu chcę się dowiedzieć, jaki jest cennik. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie pozwala mi się jako potencjalnemu kupującemu, no po prostu poznać tego narzędzia samodzielnie. Jest na przykład, i mam kilka też pozytywnych przykładów, i to nawet z rynku polskiego. Na przykład takie narzędzie jak Brand24, znowu przywołujemy po raz kolejny chyba w naszym podcaście. Tamten model sprzedaży jest bajecznie prosty. Po prostu bierze się wersję demo samodzielnie na stronie, jest pełen przejrzysty cennik. No albo ci się podoba, albo nie. Jak masz pytanie, to oczywiście możesz zadać, ale tam znowu właściwie sprzedawcy nie występują. I jeszcze przywołam kawałek cytatu z tego artykułu z bloga Salesmanago. Atlassian polega głównie na poleceniach i marketingu szeptanym. Nie ma sprzedawców ani targetów. Po prostu pozwalają lidom dokonać wyboru w swoim tempie, mają przejrzysty cennik. Nie ma tu miejsca na nagabywanie klientów zniżkami. O rany, jak ja bym chciał, mówię teraz ja jako potencjalny kupujący, jak ja bym chciał dokonywać swoich zakupów dokładnie w ten sposób.
No to ja tutaj nie podzielam tego zdania i mam inną wizję na sprzedawcę, zwłaszcza w B2B. Oczywiście są pewne rodzaje usług, zwłaszcza mówimy tutaj o programowaniu w modelu SaaS-owym, gdzie rzeczywiście przy pewnej skali zakupów można bardzo łatwo wyeliminować sprzedawcę i tak zaprojektować stronę internetową i cały proces sprzedaży, że właściwie odbywa się bez potrzeby kontaktu z osobą, która jest po prostu dedykowanym sprzedawcą. Ale mimo wszystko myślę, że B2B, dużym B2B, nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, w której zostanie wyeliminowany sprzedawca. Nie jest to po prostu możliwe i nie wyobrażam sobie sprzedaży zaawansowanych technologii, zaawansowanych infrastruktur IT. Nie wyobrażam sobie sprzedaży data center i tego typu usług, albo jakichś wysoko wykwalifikowanych czy wysoce precyzyjnie targetowanych usług dla bankowości, gdzie powiedzmy firma X, która dostarcza takie rozwiązanie, jej celem, jej targetem jest 20 firm w Polsce. Moim zdaniem po prostu nie da się takiej sprzedaży poprowadzić automatycznie z różnych przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że w takim procesie zazwyczaj nie bierze udział tylko sprzedawca, ale cały sztab ludzi. To są zazwyczaj eksperci z różnych dziedzin, eksperci techniczni, którzy wraz z tym sprzedawcą, czy właściwie tą osobą odpowiedzialną za kontakt, no przeprowadzają tego klienta i starają się dostosować to rozwiązanie do bardzo indywidualnych potrzeb. Zwłaszcza, że takie rozwiązanie może kosztować kilkanaście milionów złotych. Myślę, że nie da się tego zautomatyzować. Ale schodząc troszeczkę niżej, na trochę niższy przedział cenowy, już nie milionów złotych, ale nawet kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Myślę, że takim powodem, dla którego się aż tak transparentnie nie komunikuje od A do Z cen, jest po prostu najzwyczajniej upselling i cross-selling. To, że klient przychodzi do nas i chce kupić rozwiązanie X, które kosztuje 500 zł miesięcznie, to nie oznacza, że przy odpowiednim poprowadzeniu tego klienta przez sprzedawcę nie można byłoby zarobić nie 500 zł miesięcznie, a 3000 zł miesięcznie. I myślę, że właśnie chęć dokonania upsellingu i cross-sellingu to jest również to, dlaczego nie wyeliminuje się w pewnych branżach działu sprzedaży. Po prostu tego się nie zrobi. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby można było wyeliminować dział sprzedaży z segmentu B2B. Po prostu sobie tego nie wyobrażam.
No więc po pierwsze to są przykłady, że można to zrobić. Po drugie, no oczywiście nie można popadać w skrajność i myślę, że nikt przytomny nie będzie twierdził, że działy sprzedaży znikną zupełnie. Natomiast wydaje mi się, że taką linią demarkacyjną pomiędzy nami jest to, o czym powiedziałeś, czyli kastomizacja rozwiązania, czyli wszędzie tam, gdzie sprzedaje się rozwiązania niekastomizowane, czyli pudełka, tak? To mogą być nawet drogie pudełka. Jakiś sprzęt informatyczny, no właściwie wszystko, co ma fizyczną jakąś emanację. No to właściwie ja bym chciał się zapytać, no to jaka jest ta rola sprzedawcy? No skoro on koniec końców sprzedaje i tak ten sam produkt wszystkim, jeżeli mówisz, że jego rolą jest edukacja klienta razem z ekspertami, no fajnie, okej, rozumiem. Pewne osoby mogą preferować ten rodzaj kanału komunikacji, czyli kontakt ze sprzedawcą, ale Absolutnie też jestem w stanie sobie wyobrazić osoby, które wolą to zrobić samodzielnie. No zresztą cała ta rewolucja marketingowa polega na tym, że zdecydowana większość osób preferuje samodzielną samoedukację w internecie na temat rozwiązywania swoich problemów biznesowych, więc nie widzę powodu, dla którego nie chodzi o totalne zniknięcie działu sprzedaży, ale funkcja działów sprzedaży w firmach B2B, szczególnie tam, gdzie produkt nie jest kustomizowany, no właściwie no z pewnością spadłaby ich rola. Absolutnie jestem w stanie to sobie wyobrazić.
Znaczy tak, oczywiście są takie, tak jak powiedziałem, produkty, zwłaszcza rozwiązania SaaS-owe, które sprzedaje się przez stronę internetową i tym przykładem tego takiej sytuacji jest ten Brand 24, który nawet no, jest kupowany przez zagraniczne firmy, nawet Biały Dom przecież korzysta z usług tej firmy i też jak byłem ostatnio na pewnej konferencji i słuchałem założyciela, to też opowiadał, że no, nawet jak z nimi się skontaktowali, Biały Dom się z nimi skontaktował, to i tak musiał przejść pełną procedurę rejestracji, tak jak każdy przechodzi, to oni też musieli ten formularz wypełnić. To jak najbardziej. Natomiast ja myślę, że to podejście, gdzie pewni autorzy prezentują, że ten sprzedawca jest niepotrzebny, myślę, że nie do końca rozumieją rolę sprzedaży i w ogóle rolę sprzedawcy i tą zmianę, która idzie, o której cały czas mówimy właśnie, że rola marketingu rośnie, rola sprzedaży się zmienia, bo nawet mówiąc o tym przykładzie, który podajesz, załóżmy, że mamy jakieś rozwiązanie SaaS-owe i tam nie ma człowieka w całej firmie, który miałby na swojej wizytówce napisane, że jest pracownikiem działu sprzedaży, no to przecież dzisiaj chodzi o to, aby połączyć dział marketingu z działem sprzedaży, żeby to był jedno ciało, które odpowiada po prostu za pozyskanie klienta. I teraz śmiem twierdzić, że jeżeli jest rozwiązanie SaaS-owe, które się sprzedaje tylko przez internet, niejednokrotnie takie rozwiązania są wspierane przez czat online i takie live czaty są obsługiwane przez ludzi jeszcze. Kiedyś może będą przez jakieś sztuczne inteligencje, ale na razie przez ludzi. No i mimo, że ten człowiek nie ma w swoim stanowisku nazwy sprzedawca, no to co on robi innego? No, oczywiście, że on jest sprzedawcą, bo on odpowiada na pytania klienta, który jeszcze nie kupił. Więc jest sprzedawcą, mimo że go możemy sobie nazwać customer care albo nie wiem, jakkolwiek inaczej go nie nazwiemy, nie ma to znaczenia. Ważne jest, że on pełni rolę sprzedaży. To może być człowiek zatrudniony w dziale marketingu. Ten człowiek pełni funkcję informacyjną i jeżeli tak za pomocą tego live chata firma komunikuje się z potencjalnym klientem, to już jest, że tak powiem, ukłon w stronę tego, nazwijmy to, standardowego działu sprzedaży. Ja myślę, że to trzeba przestać myśleć po prostu o takim standardowym podziale sprzedaż-marketing, bo to jest właśnie to, gdzie dokonuje się ta olbrzymia rewolucja i te podziały na przestrzeni kilku lat przestaną w ogóle istnieć. Będą wspólne KPI-e zarówno dla marketingu, jak i dla sprzedaży. Także, ale mimo wszystko uważam, że nie wyeliminuje się tego czynnika ludzkiego. Zwłaszcza, że są po prostu tacy ludzie, którzy lubią robić interesy z ludźmi, a nie ze stronami internetowymi.
Ale chyba będą w mniejszości. Zgodzisz się z tym?
W B2B?
Tak.
Nie sądzę. Przy pewnych rozwiązaniach, które są rozwiązaniami no takimi właśnie SaaS-owymi, jak najbardziej ten element sprzedawcy i spotkań takich bezpośrednich, on będzie odgrywał coraz mniejszą rolę. Natomiast przy dużych wdrożeniach B2B, takich szytych na miarę, myślę, że tutaj nie jesteśmy w stanie wyeliminować czynnika ludzkiego i nieważne, czy go nazwiemy sprzedawca, specjalista techniczny, czy jakkolwiek byśmy go nie nazwali, to nie ma znaczenia, czynnik ludzki musi być.
No, przy kastomizacji zawsze, tak? To tutaj pełna zgoda. No dobrze. Wynotowałem sobie też w poszukiwaniu tematów do dzisiejszego podcastu kilka antytrendów, czyli stwierdzeń, z którymi się nie zgadzam, które uważam za przedwczesne. Też chciałbym się odnieść do wielu artykułów, już nawet nie będę ich wymieniał, na temat nowych technologii komunikacji. Wiele osób pisze, że rok 2017 to będzie rok wideo, rok streamingu, rok programmatic advertising, czy wielu innych technologicznych nowinek, które marketerzy mogą w swoim arsenale użyć, na przykład wirtualnej rzeczywistości. I znowu wydaje mi się, że to chyba nie jest ten kierunek, ponieważ wciąż wydaje mi się, że jeśli chodzi o przekaz informacyjny, o skupienie się na potrzebach informacyjnych naszych odbiorców, wielu z nas, marketingowców B2B, jest naprawdę na bardzo początkowym etapie tej drogi. No, naprawdę wydaje mi się, że wielu z nas musi jeszcze odrobić taką naprawdę bardzo podstawową lekcję, aby te nasze działania były skuteczne. I wydaje mi się, że w olbrzymiej większości przypadków bardzo proste działania, jak po prostu blog, albo po prostu newsletter e-mailowy, coś, co jest bardzo proste w formie, ale będzie adresowało te potrzeby informacyjne i będzie robione w sposób strategiczny, z sensem, długofalowy i zaplanowane, będzie przynosiło daleko korzystniejsze efekty niż użycie nawet najbardziej wyrafinowanych nowinek technicznych, czy nowych kanałów, czy nowych formatów bez odrobienia tej podstawowej pracy domowej, a według mnie to jest jeszcze rzecz, która przed wieloma firmami stoi nietknięta.
To prawda, ale myślę, że to virtual reality, nie wiem, czy to już będzie taki trend, że dużo firm zwróci się w tą stronę, ale myślę, że to jest to bardzo ciekawy obszar, jak się wyróżnić od konkurencji i w jaki sposób zaprezentować dane rozwiązanie w sposób niekonwencjonalny. To myślę, że ta rozszerzona czy wirtualna rzeczywistość może być kluczem, ale na pewno to też, żeby to zrobić od A do Z, to nie jest to łatwe. 2017 to raczej będą pionierzy, którzy będą to wykorzystywać, niż będziemy mogli mówić o jakimś trendzie, gdzie dużo firm naprawdę pójdzie w tym kierunku.
No, zgadzam się z tobą.
Okej. Ja myślę, że w 2017 roku takim trendem, który będzie mocny, to będzie w ogóle digital transformation. No i oczywiście wynika to z tego, o czym mówimy tutaj, chyba przez każdy nasz podcast przewija się to, że rola marketingu rośnie, rola sprzedaży się zmienia i to, co będzie olbrzymim wyzwaniem w tym digital transformation, to po prostu wzajemna synchronizacja tych działań, wzajemna synchronizacja działu marketingu z działem sprzedaży i to jest olbrzymie wyzwanie dla działów marketingu, dla działu sprzedaży i również dla działów HR, dlatego że tutaj dochodzi do takiej sytuacji, no skoro rola marketingu rośnie, rola sprzedaży się zmienia, no to siłą rzeczy kompetencje potrzebne do wykonywania tych ról, one też się zmieniają. Zmieniają się kompetencje w dziale sprzedaży. Dzisiaj sprzedawcy będą potrzebni o zupełnie innych kompetencjach niż kiedyś, albo o zmodyfikowanych kompetencjach. Pojawią się z kolei w dziale marketingu takie właśnie stanowiska, czy takie role, których do tej pory nie było. Przykładem właśnie są ci dziennikarze, o których rozmawialiśmy. I teraz firmy będą miały wielką zagwostkę. Po pierwsze, czy rekrutować nowych ludzi do firmy, czy ten zespół, który jest obecnie, no, w jakiś sposób przeprowadzić tą transformację i tych ludzi wyszkolić i część osób po prostu pokierować na inne tory. I drugi trend, który myślę, że to jest takie hasło, które jest świetnie znane startupom, a mianowicie growth hacking. I na stronie podcastu będzie link do ciekawego artykułu Briana Carola, który właśnie dotyka tego tematu. I kiedy byłem we wrześniu 2016 roku w Australii, odwiedzałem tam dyrektorów marketingu różnych korporacji. Wszyscy właściwie jednym głosem mówili, wskazywali, że muszą zacząć działać jak startupy, że to digital transformation będzie również dotyczyło tego obszaru, że wielkie kolosy, wielkie korporacje muszą zacząć działać jak startupy sprawne, zwinne, muszą być elastyczne. I odpowiedzią na to, w jakim kierunku to właśnie to digital transformation mogłoby pójść, żeby ułatwić w ogóle marketerom szukanie drogi, no to właśnie jest growth hacking i Brian Carroll wskazuje tutaj na to, że działania marketerów głównie skupiają się dzisiaj na planowaniu i na egzekucji. Czyli przygotowujemy kampanię, przygotowujemy content, treści, kreacje, no i gdzieś na pewnym etapie naciskamy magiczny przycisk start, no i kampania się toczy. Różnica między właśnie tym tradycyjnym podejściem a growth hackingiem jest taka, że między elementem planowanie a egzekucja jest jeszcze cały okres testowania. I myślę, że jeżeli tego testowania brakuje, no to niejednokrotnie po prostu jak zrobi się to magiczny start, kampania poleci, wszyscy łapią się za głowę i albo się uda, albo się nie uda. No i gorzej, jeżeli kampania przepala pieniądze i nie generuje zwrotu z inwestycji. Nie wiem, na ile ty do tego growth hackingu, jak się do tego odnosisz i jak ty to widzisz?
Wydaje mi się, że to będzie trudne do zrobienia przez duże firmy, do wykonania, no bo de facto taka zwinność wymaga podejmowania decyzji na niskim szczeblu zarządzania, tak? No bo żeby móc szybko dokonać decyzji, to nie może być cały łańcuch decyzyjny od prezesa przez wszystkie szczeble do osoby na samym dole, która wykonuje jakąś konkretną czynność. Ta decyzja musi być podejmowana po prostu niżej. Czy firmy duże będą mogły się tak przeorganizować? Nie wiem. No ale cóż, czas pokaże.
No właśnie, myślę, że to będzie to wyzwanie, które stoi przed wielkimi firmami, tylko niekoniecznie będzie mogło być inicjowane tutaj na lokalnym podwórku, a może z drugiej strony właśnie, jeżeli sprytny dyrektor marketingu będzie w stanie przedstawić pewien innowacyjny sposób myślenia, pokazać, że właśnie wchodzi czy wpisuje się, jego plan wpisuje się w ten trend digital transformation, o którym na pewno wszyscy w korporacjach już rozmawiają i gdzieś tam z góry z central spływają informacje na ten temat. No myślę, że to może być ciekawe dla tych marketerów, którzy są bardzo aktywni i czują się liderami zmian. To może być ten obszar i kierunek, w który mogą spróbować pójść i przedstawić taką koncepcję.
Wydaje mi się, że takim obszarem, gdzie to może zadziałać, to jest decentralizacja w firmach, które działają na rynku globalnym. Do tej pory takim modus operandi był spójny przekaz, co najwyżej tłumaczony na poszczególne języki, no właściwie wszędzie taki sam na świecie. Być może ten growth hacking to jest szansa dla lokalnych oddziałów firm, które będą miały większy wpływ na kształt marketingu na danym lokalnym rynku.
Tak, tylko tutaj właśnie ten growth hacking będzie trochę stał w kontrze do marketing automation, dlatego że też zauważam w wielu firmach dużych, globalnych, zaczyna działać taki trend, skoro mamy marketing automation, skoro mamy świetne narzędzie, no to zróbmy kampanie globalne, zróbmy takie działania, które zaprogramujemy na samej górze, na samym szczycie, a skoro narzędzie automatyzuje, no to przecież zautomatyzuje to nam w każdym kraju. I myślę, że growth hacking może być taką kontrą do takich tendencji, jakie centrale oczywiście mają, czyli zaplanujmy wszystko na górze i to od nas będzie zależało i będziemy mieli nad tym pełną kontrolę. Ja myślę, że ten taki idealny układ, w którym marketing automation globalnie zaprojektowany i zaprogramowany ma poprowadzić marketing we wszystkich krajach na świecie, to się nie uda. To po prostu moim zdaniem nie ma szans na powodzenie takich projektów. No ale one są w kontrze, to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach na razie.
To jest chyba taki termin, który to opisuje, o czym mówisz, glocalization, czyli globalna technologia, globalne zasoby, ale lokalna egzekucja.
No, jeżeli egzekucja jest lokalna przy udziale lokalnego zespołu, to może ona jest lokalna. Natomiast nie wierzę, że ktoś, kto siedzi w Nowym Jorku, jest w stanie zrozumieć specyfikę rynku niemieckiego, francuskiego czy
No nie
polskiego,
jest.
prawda?
No nie jest.
I taki trend bardzo mocny, trzeci, który jestem przekonany, że w 2017 roku będzie widoczny, to w końcu będzie zwrócenie się firm w kierunku bardzo dogłębnego zbadania całego cyklu zakupowego klientów. Firmy coraz częściej rozumieją, że trzeba rzeczywiście poznać fazy procesu zakupowego, persony, potrzeby informacyjne, triggery, stopery. Trzeba poznać te punkty styczności klienta z firmą. I myślę, że w 2017 roku wiele firm, zanim zacznie realizować ten budżet na 2017 rok, to po prostu przeprowadzi badania cyklu zakupowego klienta i zastanowi się nad tym, co rzeczywiście, o czym będziemy pisać w 2017 roku, jakie tematy będziemy poruszać, żeby to było ciekawe dla naszych klientów. I to jest o tym fundamencie działań marketingowych mówimy już od dłuższego czasu i myślę, że rynek polski już dojrzał do tego, że zanim się zrobi nową stronę internetową, zanim się zaplanuje nową kampanię, zanim się stworzy jakikolwiek tekst, to należy najpierw poznać klientów i to, w jaki sposób kupują.
No, z jednej strony to jest powrót po prostu do korzeni marketingu, czyli badań marketingowych. No a z drugiej strony absolutnie się zgadzam, to będzie wynikiem presji konkurencyjnej w tym obszarze treści, informacji, no bo po prostu, aby stworzyć treści, które są interesujące dla naszych potencjalnych klientów, no musimy poznać, co ich interesuje. No nie ma innego wyjścia.
Dokładnie tak.
Drodzy, a więc to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, to była nasza interpretacja dotycząca trendów na 2017 rok w marketingu B2B, a w najbliższym odcinku skupimy się na temacie, który pojawił się już dzisiaj, czyli o zmieniającej się roli sprzedawców B2B, a także czy w ogóle sprzedaż B2B jest jeszcze potrzebna.
Czyli najbliższy podcast będzie wybuchowy.
Będzie wybuchowe. Myślę, że się mocno pokłócimy z korzyścią dla Was, drodzy słuchacze. A teraz dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku.
Ja dołączam się do życzeń.
I do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.